Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Practical Psychopharmacology, Translating Findings from Evidence-Based Trials into Real-World Clinical Practice, napisana przez Josepha F. Goldberga i Stevena M. Stachla,
jest klinicznym opracowaniem z zakresu farmakoterapii psychiatrycznej. Jej celem nie jest proste zestawienie leków ani powtórzenie zaleceń z badań, lecz pokazanie, jak rozumować wtedy, gdy pacjent w gabinecie nie przypomina idealnie wyselekcjonowanego uczestnika randomizowanej próby.
Autorzy łączą perspektywę psychiatry praktyka z wiedzą o neurobiologii, skuteczności leczenia i bezpieczeństwie terapii. Punktem wyjścia jest napięcie między rygorem medycyny opartej na dowodach a złożonością codziennej pracy współchorobowością, niepełną odpowiedzią na leczenie, działaniami niepożądanymi, problemami z przestrzeganiem zaleceń oraz częstym stosowaniem wielu leków naraz. Publikacja ma charakter analitycznego przewodnika dla osób przepisujących leki psychotropowe. Uczy krytycznej interpretacji danych, określania celów terapii i dostosowywania decyzji do konkretnej osoby, zamiast mechanicznego przenoszenia wyników badań do każdej sytuacji klinicznej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przenoszenie wyników badań klinicznych do niejednoznacznej rzeczywistości gabinetu. Centralnym problemem książki jest różnica między tym, co wykazuje kontrolowane badanie, a tym, co można odpowiedzialnie zrobić w zwykłej praktyce psychiatrycznej.
Badania randomizowane są niezbędne do oceny skuteczności i ryzyka leku, ale zwykle obejmują starannie dobrane grupy pacjentów. Derwi uralnej opiece osoby chore często mają objawy o mieszanym obrazie, kilka rozpoznań, choroby somatyczne, wcześniejsze niepowodzenia terapii i równolegle przyjmowane preparaty.
Goldberg i Stahl traktują więc dowody naukowe jako podstawę rozumowania, nie jako automatyczny algorytm. Klinikista powinien pytać, jak bliska jest sytuacja pacjenta populacji badanej, jakie wyniki były mierzone i czy obserwowana korzyść ma znaczenie dla aktualnych celów leczenia. Równie ważne jest odróżnienie braku dowodu od dowodu braku skuteczności, zwłaszcza gdy praktyka wykracza poza wskazania rejestracyjne.
Taka postawa nie usprawiedliwia dowolności w przepisywaniu leków.
Przeciwnie, wymaga jawnego uzasadnienia decyzji, ostrożnego bilansu korzyści i szkód oraz systematycznej oceny efektów. Książka akcentuje, że dobra psychofarmakologia łączy literaturę z oceną indywidualnego przypadku, a nie przeciwstawia jednego drugiemu. Po drugie, cele leczenia wykraczające poza pojedynczą kategorię diagnostyczną, autorzy zwracają uwagę, że rozpoznanie psychiatryczne jest konieczne dla komunikacji i planowania leczenia. Lecz samo w sobie nie zawsze wystarcza do wyboru interwencji. Pacjent nie doświadcza wyłącznie nazwy zaburzenia, ale konkretnych wymiarów cierpienia i dysfunkcji, takich jak obniżony nastrój, lęk, bezsenność, pobudzenie, psychoza, impulsywność czy deficyty poznawcze. Dlatego książka omawia napięcie między podejściem kategorialnym a wymiarowym w ustalaniu celów farmakoterapii. Praktyczne znaczenie tej perspektywy polega na precyzji. Zanim doda się lek albo zmieni dawkę, trzeba ustalić, który objaw ma zostać zmieniony, jak będzie mierzona odpowiedź i w jakim czasie można jej rozsądnie oczekiwać.
Pozwala to uniknąć sytuacji, w której kolejne preparaty są włączane pod ogólnym hasłem braku poprawy. Podejście wymiarowe pomaga także odróżniać objawy podstawowego zaburzenia od skutków ubocznych interakcji, używania substancji lub problemów środowiskowych. Nie oznacza to porzucenia diagnoz, oznacza raczej traktowanie ich jako jednego z narzędzi, uzupełnionego opisem dominujących objawów, przebiegu choroby i funkcjonowania. W konsekwencji leczenie może być bardziej celowane, a jego rezultaty łatwiejsze do wspólnej oceny przez pacjenta i lekarza. Po trzecie, racjonalna ocena polifarmakoterapii w ciężkich i przewlekłych zaburzeniach, szczególnie wyróżniającym tematem książki, jest rozległa polifarmakoterapia, czyli stosowanie wielu leków psychotropowych u osób z ciężkimi lub przewlekłymi zaburzeniami nastroju, lękowymi, psychotycznymi bądź behawioralnymi.
Autorzy nie przedstawiają jej ani jako rozwiązania z definicji błędnego, ani jako standardowej odpowiedzi na każdą niepełną poprawę.
Podkreślają, że złożone schematy bywają spotykane częściej, niż sugerowałaby siła bezpośrednich dowodów dla konkretnych kombinacji. To wymaga szczególnej dyscypliny klinicznej.
Każdy preparat powinien mieć jasno określoną funkcję, możliwą do sprawdzenia korzyść oraz plan monitorowania tolerancji i interakcji. Jeżeli nie da się wyjaśnić, po co dany lek pozostaje w schemacie, jego wartość kliniczna jest wątpliwa.
Książka kieruje uwagę na ryzyko narastania działań niepożądanych, trudności w ustaleniu przyczyny poprawy lub pogorszenia oraz obciążenie pacjenta skomplikowanym leczeniem.
Jednocześnie przypomina, że sama liczba leków nie opisuje całej sytuacji. Osoby z najcięższym przebiegiem, współistniejącymi objawami i licznymi wcześniejszymi terapiami częściej otrzymują bardziej złożone zestawy.
Racjonalność polega zatem na okresowym przeglądzie leczenia, ostrożnym wprowadzaniu zmian i odwadze upraszczania schematu, gdy korzyść nie przewyższa kosztów. Po czwarte, mediatory odpowiedzi na leczenie i znaczenie monitorowania po rozpoczęciu terapii.
Książka rozszerza myślenie o skuteczności po zapytanie, czy dany lek działa średnio w badanej grupie.
Ważne są również czynniki, które wpływają na rezultat po rozpoczęciu terapii, określane jako mediatory odpowiedzi.
W praktyce mogą one obejmować regularność przyjmowania leku, zmiany w dawkowaniu, interakcje farmakokinetyczne, tolerancję,
dostępność leczenia oraz przebieg współpracy terapeutycznej. Ich rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie,
ponieważ pozorny brak działania preparatu może wynikać nie z jego nieskuteczności, lecz z niewystarczającej ekspozycji,
działań ubocznych prowadzących do nieregularnego przyjmowania albo interakcji zmieniającej stężenie leku.
Autorzy wskazują tym samym, że ocena terapii wymaga aktywnego zbierania danych po jej wdrożeniu, a nie jedynie wydania recepty i odnotowania wyniku podczas kolejnej wizyty.
Szczególne znaczenie ma znajomość metabolizmu leków i potencjalnych interakcji, w tym związanych z enzymami cytokromu P450.
Nie chodzi o pamięciowe opanowanie każdej zależności, lecz o wyrobienie nawyku sprawdzania istotnych połączeń leków, substancji i czynników stylu życia.
Takie podejście wspiera bezpieczniejsze modyfikowanie terapii. Pozwala też lepiej odróżnić biologiczną nieskuteczność od problemu, który można usunąć przez zmianę organizacji leczenia, edukację pacjenta lub korektę interakcji.
Na koniec. Myślenie kliniczne zamiast listy leków i schematycznych zaleceń, Practical Psychopharmacology, wyróżnia się ambicją uczenia sposobu podejmowania decyzji,
a nie tylko przekazywania informacji o poszczególnych klasach leków.
Autorzy łączą biologiczne podstawy psychopatologii i działania leków z pytaniami, które pojawiają się przy łóżku chorego lub w gabinecie. Taka konstrukcja jest istotna,
ponieważ znajomość mechanizmu neurochemicznego nie daje jeszcze odpowiedzi, czy rozpocząć terapię, kiedy uznać próbę leczenia za adekwatną,
jak reagować na częściową poprawę i kiedy zmiana może przynieść więcej szkody niż pożytku. Książka promuje proces zdefiniowania problemu klinicznego, wybór mierzalnego celu,
oparcie decyzji na możliwie trafnych dowodach, uwzględnienie cech pacjenta oraz ponowną ocenę wyniku.
Drpuks. W tym modelu doświadczenie kliniczne nie konkuruje z badaniami, lecz pomaga właściwie zastosować ich wyniki w niepełnych i zmiennych warunkach.
Podejście jest również pacjentocentryczne. Preferencje chorego, jego wcześniejsze doświadczenia z lekami,
zdolność do przestrzegania złożonego planu oraz akceptowalność działań niepożądanych wpływają na realną wartość terapii.
Dzięki temu farmakoterapia jest przedstawiona jako ciąg decyzji wymagających korekty, komunikacji i odpowiedzialnego monitorowania,
a nie jako jednorazowy wybór właściwej nazwy preparatu. Podsumowując, po tę książkę powinni sięgnąć przede wszystkim psychiatrzy, lekarze w trakcie specjalizacji,
pielęgniarki zaawansowanej praktyki oraz inni klinicyści uprawnieni do prowadzenia farmakoterapii psychiatrycznej. Będzie użyteczna zarówno dla osób, które chcą uporządkować podstawy krytycznego czytania badań, jak i dla bardziej doświadczonych praktyków mierzących się z częściową odpowiedzią,
borykającą się z półchorobowością i wielolekowymi schematami leczenia. Nie jest to pozycja przeznaczona do samodzielnego dobierania leków przez pacjentów.
Jej największą korzyścią praktyczną jest dostarczenie ramy dla decyzji, które w psychiatrii rzadko bywają całkowicie jednoznaczne. Czytelnik uczy się formułować cel terapii. oceniać, na ile dane z badań odnoszą się do konkretnej osoby, rozpoznawać ograniczenia dowodów i monitorować skutki leczenia po jego wdrożeniu. Na tle klasycznych podręczników psychofarmakologii publikacja odróżnia się koncentracją na przejściu od wiedzy do działania. Nie ogranicza się do opisu mechanizmów, wskazań i działań niepożądanych, choć wykorzystuje tę wiedzę. Zamiast go analizuje, jak podejmować uzasadnione decyzje wtedy, gdy literatura nie daje prostego rozwiązania, a pacjent przyjmuje kilka leków lub nie spełnia kryteriów typowego badania. Połączenie pragmatyzmu, perspektywy neurobiologicznej i ostrożności wobec polifarmakoterapii czyni z niej wartościowy przewodnik po klinicznym rozumowaniu, nie tylko podręcznik farmakologii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph F. Goldberg, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.